Wuchu na świat, Joanna i Gaja Nowak, czyli Somos Dos. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Halo.
Dziewczyny, które w podróży razem są od 6 lat. Skąd Somos Dos i jak zaczęła się wasza podróż?
Gajka, co to znaczy Somos Dos?
Jesteśmy dwie.
Jesteśmy dwie, tak. I to w zasadzie wszystko mówi, bo my jesteśmy dwie. Tak się składa, że jestem samotną mamą.
Gaja, ile masz lat?
8.
Czyli kiedy zaczęłyście podróż, miałaś niespełna 2.
20 miesięcy.
Dokładnie. I gdzie była ta pierwsza wasza podróż? Dokąd zdecydowałyście się ruszyć? I dlaczego zdecydowałaś się wybrać w podróż z 20-miesięcznym dzieckiem?
No właśnie, od czego tutaj zacząć? Dlaczego zdecydowałam się ruszyć w podróż? Bo to było moje wielkie, 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 olbrzymie marzenie. Drugie, największe moje marzenie w życiu. Pierwsze marzenie to było mieć szczęśliwą rodzinę. Uśmiechniętą, radosną rodzinę. Taką, do której chce się wracać. No ale to się nie udało. Więc skracając bardzo, postanowiłam spełnić moje drugie, największe na świecie marzenie. A to właśnie było to, aby ruszyć w podróż. Czułam, że muszę to zrobić, żeby wydobyć się z załamania, w jakie wpadłam, z depresji, z mroku. I choć próbowałam wielu sposobów, w którymś momencie zaczęło do mnie docierać, że jedyną drogą, która być może zaprowadzi mnie do Rzymu, będzie właśnie podróż. I ruszyłyśmy. Gdzie ruszyłyśmy? Do Peru, do Limy, z taką myślą, żeby zatrzymać się u mojej koleżanki, Kariny, którą poznałam przed Gają, bo ja już wcześniej też podróżowałam. Nie z takim rozmachem, ale bardzo niskobudżetowo, z plecakiem, z namiotem, czasem w parze z tatą Gai, a czasem sama. No i Karinę poznałam w trakcie takiego wyjazdu samotnego właśnie do Peru, na południe Peru, z plecakiem, z namiotem niskobudżetowo i tam poznałam tą Peruwiankę. Bardzo się zaprzyjaźniłyśmy i przez ten czas byłyśmy razem w kontakcie. I kiedy ja jej opowiadałam o różnych moich perypetiach i kiedy wspomniałam jej, że myślę o tym, żeby wrócić tam, na drugi koniec świata, do tych kolorów przestrzeni, do tego surowego, chłodnego powietrza. Ona napisała mi krótko: przyjeżdżaj, kiedy chcesz. Mój dom jest twoim domem. Więc kiedy docierało do mnie, że tą walkę rodzinną stopniowo przegrywam, wówczas gdzieś tam w środku mojej głowy zaczęły ze sobą stykać się różne neurony i w końcu podsunęły mojej świadomości taką myśl. Podróż na drugą stronę świata. I 6 maja 2014 roku wsiadłyśmy do brzucha żelaznego ptaka i zabrał nas na drugą stronę świata na spotkanie wielkiej niewiadomej.
Gaja, czy ty coś pamiętasz z tej najdalszej wyprawy?
Nie.
Nie ma prawa, Gaja, pamiętać.
To było wyzwanie? Wziąć takie maleństwo w tak daleką podróż?
To było absolutne wyzwanie, natomiast ja w ogóle nie myślałam w kategoriach, czy jest to wyzwanie, czy nie. Ja po prostu wiedziałam, ja muszę wyjechać. Muszę wyjechać. Muszę ruszyć w podróż przed siebie, poszukać tej radosnej, uśmiechniętej dziewczyny, którą kiedyś byłam, dla siebie i dla Gai, bo tylko szczęśliwy rodzic może spróbować wychować szczęśliwe dziecko. Więc wiedziałam, że muszę to zrobić.
Czyli podróż to dla ciebie nie tylko odkrywanie świata, ale może przede wszystkim oswajanie tego, co dzieje się w tobie.
Każda samotna podróż ma taki element, ale to jest proces, który się dzieje mimowolnie u każdego człowieka. Natomiast to, co było absolutnie pięknym w tej podróży, za co ja sobie tą podróż niezmiernie cenię, to przede wszystkim to była podróż do ludzi. Te osoby, które życie stawiało na naszej drodze, zwykli ludzie, tacy jak my, ludzie mieszkający w plemionach, ludzie z miasteczek, czasem niepiśmienni, czasem wysoko wykształceni. Oni wszyscy stawali na naszej drodze i sprawiali, że ta droga była absolutnie fascynująca. I chociaż czas mijał, ja nie czułam przesytu. Czułam, że chcę jeszcze.
Jak długo byłyście w Peru?
10 miesięcy.
Te najtrudniejsze lekcje.
Udało mi się dostać na wolontariat. I uczyłam angielskiego w takiej malutkiej wiosce na południu Peru. To naprawdę nie było tak, że ja ho, 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 kto to ja jestem, jak sobie zaraz ze wszystkim poradzę. Nie, 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 nie. Myśmy, że jesteśmy Somos Dos, jesteśmy dwie, ale tak naprawdę my byłyśmy cały czas Somos Stres. Ja, Gaja i mój lęk. Ale nie było wyjścia. Jeśli chciałam jechać, to musiałam się z nim zaprzyjaźnić. Musiałam siąść, popatrzeć na niego, powiedzieć: cześć lęku, widzę cię, jesteś tutaj cały czas. I mam takie wrażenie, że nie zamierzasz mnie opuścić. Więc skoro nie chcesz mnie opuścić, to zapraszam cię w podróż z nami. Bądź z nami, bądź nam przyjazny, pomagaj nam. I już. I tak ruszyliśmy we trójkę. Ja, Gaja i mój lęk.
Mapa twojej podróży przez Peru?
Myślę, że wyglądałaby jak zapis EKG. Jechałyśmy tam, gdzie nas oczy niosły. Nie miałam żadnej elektroniki ze sobą. Miałam taką starenką Nokię, na której się wystukiwały SMS-y, ale ukradli ją bardzo szybko i już nie miałam. A że nasz budżet wynosił całe 23 zł na osobę na dzień, więc łatwo się domyślić, że funduszy na zakup nowego też nie miałam. Więc nie korzystałam z tych rzeczy, które teraz każdy podróżnik ma pod ręką, czyli Google Maps, Booking.com i Bóg wie jeszcze co. Miałam papierową mapę i książkowy przewodnik. Rozkładałam, patrzyłam, czytałam i na przykład było jakieś jedno zdanie i znajdowałam to miejsce na mapie i później koniec języka był za przewodnika. Dopytywałam ludzi, jak dojechać, gdzie się przesiadać. A to były najtańsze środki transportu, to były rozklekotane busiki, to były takie kolektywo, czyli takie nasze nyski. Wjeżdżałyśmy przecież takie zakamarki tych gór, takie miejsca, gdzie tam białych ludzi nie było chyba nigdy. I docierałyśmy tam, gdzie chciałyśmy, poznając miejscowe życie, miejscowe zwyczaje i tam, gdzie nam było dobrze, zatrzymywałyśmy się i zostawałyśmy różnie, czasem na 2-3 dni, czasem na troszkę dłużej. Miałyśmy swoją panią gdzieś tam w sklepie, ludzi, którzy z reguły, bo to były malutkie miejsca, więc wszyscy się zbiegali, chcieli porozmawiać, przyglądnąć się, kto to jest, po co tu przyjechał. Była w tym przyjaźń, była w tym sympatia, była w tym ciekawość. Więc to były bardzo, bardzo, bardzo fajne spotkania i w tych przepastnych Andach, zresztą później na całym świecie one takie były. No i ja je wszystkie bardzo, bardzo mile wspominam.
Takie trzy punkty w Peru najważniejsze dla ciebie?
Choqquequirau, czyli takie Machu Picchu, tylko odsłonięte raptem w 30%, a reszta jest pokryta dżunglą. Dosłownie jak wygląda jak film Indiana Jones. To są ruiny oczywiście, do których trzeba iść 2 dni, pokonać różnicę 2000 metrów w dół, a potem w górę. Dwa inne, Lamut. Lamut to jest w ogóle inna strona Peru. Tak jak Choqquequirau jest na południu, tak Lamut jest na północy Peru i to jest w zasadzie takie przedmurze dżungli, ostatnia chyba taka większa wioska po drodze, już jak się zjeżdża do dżungli peruwiańskiej. A dlaczego tam? Tam w ogóle los zaśmiał mi się w twarz i mnie zostawił dłużej niż planowałam. Poznałam mnóstwo osób z wioski, z okolic i kiedy przyszło nam stamtąd wyjeżdżać, to naprawdę łamały nam się serca i my, i nasi gospodarze, przecież płakaliśmy jak bobry. I w ogóle takie pożegnania bardzo smutne stały się cechą charakterystyczną w naszej podróży. Bo my się bardzo szybko zakorzeniałyśmy, zaprzyjaźniałyśmy się z ludźmi, czułyśmy się dobrze wśród nich. Ale przychodził moment, że trzeba było ruszyć w drogę. I to też było takie ciekawe, bo to nie tak, że nas ktoś stamtąd wyganiał. Nie, to coś takiego do mnie przychodziło. Zaczynałam czuć tak, że to już moment ten, że czas się wypełnił i że pomału trzeba myśleć o tym, by ruszyć dalej. I to bardzo różnie przychodziło. Czasem przychodziło po 2, po 3, po 4 dniach, czasem po tygodniu, a bywało tak, że znacznie dłużej, bo chociażby w Mazuntem w Meksyku zostałyśmy przecież 2 miesiące, a z Mangianami mieszkałyśmy 6 tygodni. Pięknie tak jechać bez biletu powrotnego.
Zaczęło się od Peru. Co było po Peru?
Zaraz po Peru był Ekwador, a zaraz po Ekwadorze była Kolumbia. A potem, ponieważ cały czas czułam taki apetyt na więcej, a ta Latynoameryka jest tak piękna, tak kolorowa, tak po prostu pełna smaku, zapachów, dźwięków i wszystkiego po kolei, że wiedziałam, że chcemy jechać dalej. No więc z Kolumbii do Panamy. To nie było takie proste, bo tam jest dżungla. Nieprzebyta dżungla, gdzie tylko narkotrafikantes i humanotrafikantes i inne trafikantes, z których nigdy nie chcę tak z normalnych ludzi spotkać oczywiście. Więc myśmy tam postanowiły przez tą, nie tyle przez dżunglę, co przeprawić się przez archipelag San Blas, czyli archipelag 400 wysp złożony, gdzie raptem 40 jest morze zamieszkałych, gdzie notabene Robinson Crusoe podobno wylądował. No to myśmy tam przez archipelag łódkostopem przeprawiałyśmy się 2 tygodnie. Więc Panama, później Kostaryka, później Nicaragua, później Honduras, później Salwador, Gwatemala, Belize, w Meksyku rok ponad, Stany Zjednoczone, a później i Azja.
Ponieważ w tej opowieści ta podróż jest zbyt szybka, wróćmy do Ekwadoru.
Ekwador był krótki, 3 miesiące tylko, ale było tam kilka miejsc, do których wracam sentymentem. I w ogóle jest tam jedna taka wioska, w której nieraz sobie myślałam, że mogłabym zamieszkać z Gajką. Ja w ogóle takie marzenie mam, żeby zamieszkać gdzieś w jakimś ciepłym miejscu, chętnie tropikalnym, gdzie będę mieszkać jednocześnie w górach i nad oceanem. I to Ekwador się cudownie do tych celów nadaje. Cudownie, cudownie. Jest taka wioseczka Puerto López, bardzo malownicza i bardzo wioskowa. Bardzo mało turystów tam jest. I to byłoby idealne miejsce na jakiś czas. Taka podróż to jest naprawdę wielka przygoda. Bo życie jest wielką przygodą, po prostu.
Z Ekwadoru, gdzie dalej?
Kolumbia. Pół roku w Kolumbii. Ja tą Kolumbię w ogóle polecam strasznie wszystkim podróżującym, bo Kolumbijczycy wśród Latynosów słyną z tego, że są bardzo otwarci, bardzo przyjacielscy, bardzo serdeczni i bardzo pomocni. I to jest prawda. Ja to absolutnie potwierdzam. Myślę, że najpiękniejsze krajobrazy i najwspanialsza architektura są niczym, jeżeli będzie się oglądać albo zwiedzać w poczuciu bycia niechcianym. A jeżeli zwiedzamy je, wiedząc, że wokół są przyjaźni ludzie, to te dwie wartości się multiplikują i wrażenia, emocje, które przeżywamy, są absolutnie fantastyczne. Na przykład ja bardzo źle wspominam chociażby Angkor Wat, gdzie oczywiście Angkor Wat jest w ogóle wielkim biznesem kambodżańskim, no właśnie przeskoczyłam znowu, wielkim biznesem turystycznym. Tam każdy chce ugrać coś na turyście, począwszy od tuktukarza, przez wszystkich właścicieli hosteli i hoteli, kończąc na przewodnikach. Każdy. I każdy robi wszystko, żeby ten pieniądz wydrzeć w jak największej ilości. I kiedy raz, drugi, trzeci nagle odkrywamy, jak zostaliśmy zrobieni w konia, to no, być może to zależy od osoby, ale mi absolutnie takie miejsce mrocznieje. I cieszyć się już z pobytu, że jest trudniej. No jasne, fajnie, że jestem w tym Angkor Wat, ale to już jest takie, no jestem, patrzę, widzę. Ale nie ma w tym takiego napędu, takiej naturalnej radości, takiej po prostu swobody, tylko no jest poczucie bycia po prostu przedmiotem, nie podmiotem.
Z Kolumbii?
Z Kolumbii do Panamy, archipelag San Blas, terytorium Indian Kunayala, autonomiczne, bardzo ciekawe, bo oni tam praktycznie w odcięciu od cywilizacji żyją, dlatego że ta bardzo mała wyspa, ale ona jest położona bliżej Kolumbii, a tam nikt się ze strony Kolumbii nie zapuszcza, ani z Panamy też się za bardzo nikt nie zapuszcza, a myśmy tam wylądowały na 5 dni, no bo nie mogliśmy złapać żadnej łódki, która by nas tamtąd zabrała. No i żyliśmy tam z Indianami i to jest w ogóle niezwykłe miejsce, bo tam nie ma dróg, na przykład tam są tylko ścieżki, tam nie ma samochodów, rowerów, tam chyba jest jeden koń na wyspie. A Indianie żyją tak, jak żyli przed wiekami, w bambusowych chatkach, sklepiskiem na ziemi, śpią w hamakach przykrytych moskitierami, pięknie się ubierają, kolorowo, nieturystycznie, bo robią to dla siebie. Na przedramiona i na podudzia zaplatają rzędy przepięknych korali. Kobiety ubrane są w spódnice, w chusty, w stroje i żyją też bardzo tradycyjnie i też w tym smutnym tego słowa znaczeniu, jak chociażby kwestia śmieci. Do niedawna było tak, że wszystko, co gotowali na wyspie, to bardzo proste rzeczy, troszeczkę ryżu, troszeczkę bananów, ryba, to wszystko zawijane były w liście bananowca, bo ten liść bananowca jest takim pięknym tworem, z którego robi się talerze, z którego używa jako talerze, czy używa jako papier pakunkowy do żywności. I to się świetnie sprawdza. Bananowiec rośnie błyskawicznie, więc z tych liści jest co niemiara. Natomiast do Kunayala przybył plastik. No i co Kuna robią z tym plastikiem? No używają go oczywiście, no bo to jest bardzo poręczne. A jak im już jest niepotrzebny, albo już jest zużyty, to wyrzucają tak, jak wyrzucali kiedyś bananowce. Siup! Do morza. A to morze przecież już nie rozkłada plastiku, więc ten plastik jest rozsiany po wybrzeżu całej dżungli. Ten plastik otacza pierścieniami wyspę. To było okropne, okropne. Turkusowa wyspa, rybki kolorowe, rafa, piękne w ogóle miejsce, jak z pocztówek. I 3-metrowa, 2-metrowa warstwa plastikowych śmieci, odpadków kołysząca się na tych turkusowych wodach. I dzieci, które pomiędzy tymi odpadkami się bawią, wyciągają, rzucają się nimi. Strasznie przygnębiająca sprawa. Tak było z Kunayala.
Jesteśmy cały czas w Ameryce. Panama brzmi bajkowo.
Może dlatego, że jest tam ten kanał panamski, który łącząc dwa oceany pobudza wyobraźnię. I oczywiście pojechałyśmy zobaczyć ten kanał. Fantastycznie to faktycznie wygląda, jakie wielkie okręty są wodowane z jednej strony na drugą. Jest budowany zresztą już nowy kanał, no bo stary ma bardzo małą przepustowość względem potrzeb, jakie są. I jest to oczywiście przeżycie. Natomiast czy sama Panama jest taka wspaniała i bajkowa? Nie. Taka sama jak Kostaryka, czy jak później pojedziemy do Nikaragui. To jest przecież ten sam zakątek geograficzny, więc fauna czy flora są bardzo do siebie podobne.
Jak dojeżdżacie do nowego miejsca? Szukasz noclegu, szukasz pracy, dotarłyście do Panamy i co dalej?
Ha, to już tak, o noclegu musiałam pomyśleć troszeczkę wcześniej. I tutaj z pomocą przychodził mi zawsze Couchsurfing. Couchsurfing to jest organizacja, która została stworzona przez podróżników dla podróżników, ma swoje miejsce w internecie i jest oparta na całkowitym zaufaniu. Kiedy ja chcę gdzieś pojechać, na przykład do tego Panama City, to wyszukuję sobie w wyszukiwarce osoby, które tam mieszkają i deklarują, że mogą przyjąć podróżników i piszę: cześć, jestem samotną mamą, jadę z moją córeczką wokół świata, widziałam twój profil, wydaje mi się, że jesteś bardzo interesującym człowiekiem, czy mogłybyśmy się zatrzymać na kilka nocy? No i te osoby odpowiadają: tak, zapraszamy cię, wpadaj, albo no przepraszam, ale nie mogę cię przyjąć, ale na przykład jeśli masz jakieś pytania, to chętnie odpowiemy. Więc ja w ten sposób poszukiwałam hostów. Jeśli nas ktoś zaakceptował, to tam jechałyśmy. Jeśli natomiast nikt nas nie zaakceptował, no to trzeba było sobie radzić. No więc dostawałyśmy się do danego miasta i zagadawałyśmy panią w sklepie, pana na ulicy, gdzie jest tutaj jakiś hostel, tylko tani, dla was. Nie już na miejscu dogadywałyśmy się. Jeśli nam cena nie odpowiadała, no to mówiliśmy wprost i pytałyśmy się, czy mogą nam polecić jakieś tańsze miejsce. Oczywiście, żeby tutaj jakby sprawa była jasna, nie były to pałace królewskie. Były to miejsca bardzo proste. Myślę, że esteta cierpiałby ogromne męki, będąc tamże, ale te miejsca miały dwie podstawowe zalety. Po pierwsze, miały dach nad głową i ściany, a po drugie były tanie. I to nas interesowało, no bo w nocy w sumie się śpi tylko, prawda? A w dzień? No, w dzień się rusza w świat i tak się tam nie siedzi, więc godziłyśmy się na to. Zresztą tak jak na wiele innych rzeczy godziłyśmy się, bo taka też była cena naszej podróży przez świat.
Pomysł na to, co robicie danego dnia? Budził się razem z wami?
Absolutnie tak. Bywało, że byliśmy po prostu zmęczone, że ja byłam zmęczona, wyczerpana, obolała, bo te kilogramy bagażu, które dźwigałam, bo przecież miałyśmy wspólny bagaż, sprawiały, że to było najtrudniejsze. Dźwiganie tych wszystkich ciężkich rzeczy. Czasem musiałam zwyczajnie pobyć, poleżeć, popatrzeć w sufit, pobawić się z Gają, a gdy wracały mi siły witalne, dopiero wystawić nos i iść. I owszem, przez Amerykę Łacińską kierowałyśmy się bardzo mocno treściami przewodników, żeby zobaczyć. Natomiast w tym wszystkim zobaczyć, szybko złapałyśmy taki luz, że no fajnie zobaczyć te wszystkie sławne miejsca, ale też bardzo fajnie jest po prostu usiąść sobie na schodach i patrzeć na tych ludzi, i obserwować i przyglądać się. I bardzo szybko też odkryłyśmy, że przygodą jest wszystko. Przygodą jest wycieczka na targ i kupienie sapotę. Wycieczką jest wyjście przed hostel i przycupnięcie na progu piekarni, patrzenie na świat. Wycieczką jest oczywiście droga do jakiejś zony archeologicznej i tam na przykład buszowanie pomiędzy ruinami i wynajdywanie jakichś szczegółów i wymyślanie, do czego dane budynki mogły służyć, jaką pełnili rolę i kto w nich mieszkał, jakie dialogi się tam odbywały. Wszystko może być przygodą, jeśli się tylko chce, a takie miejsca inne od tych, co się zna, inne niż Polska czy inne niż Europa, to absolutnie do takiego odbioru zachęcają.
Po Panamie, dokąd ruszamy?
Kostaryka. Ale Kostaryka to w sumie tranzyt, bo jest to najdroższe państwo Ameryki Środkowej, więc tam spędzamy święta u mojej koleżanki, kostarykanki.
Jak wyglądają święta na Kostaryce?
Tak samo jak w Polsce, tyle że śniegu nie ma. Ale w sumie u nas też śniegu nie ma. Choinki tam mają oczywiście sztuczne, tak jak i u nas. Dokładnie tak samo. Natomiast Nowy Rok wygląda jak klasyczna domówka u nas w Polsce. I podobnie jak na klasycznej domówce, o północy wszyscy wylegliśmy radośnie na takiej wzgórze, skąd oglądaliśmy pokaz sztucznych ogni.
Przyszedł taki moment, że za cel obrałyście Azję.
Tak, bo nam się skoczyła Ameryka Łacińska. I to w ogóle było straszne. Ja bym w ogóle sobie życzyła, żeby więcej tej Ameryki Łacińskiej było, bo jak wjechałyśmy do Stanów Zjednoczonych, to nagle okazało się, że strasznie nudno i przewidywalnie i zimno. Ale nie w sensie pogody, bo to była Kalifornia, ale w sensie relacji międzyludzkich. No więc spakowałyśmy się i hyc do Azji. Bangkok, rejwach, ruch, dużo kolorów, dużo zapachów, dużo nowego. Natomiast sama Tajlandia już mniej. Tajlandia okazała się być piękna, jeśli chodzi o krajobrazy, ma fantastyczne wyspy, piękne ciepłe morza, ale nie udało nam się z nikim zaprzyjaźnić. Ja byłam tam, ale nie byłam. Patrzyłam na ten świat, ale nie mogłam zobaczyć. To było tak, jakby oddzielała mnie szyba. Słuchałam, a nie słyszałam. Taka była Tajlandia. Szkoda. Ale po jakimś tam czasie przenicowałyśmy się do Indonezji. I kiedy poznałam naszego pierwszego hosta, po prostu nagle z powrotem byłam w miejscu, w którym chciałam być. Wśród ludzi, którzy byli ciekawi, otwarci. I tam zaczęłyśmy znowu podróż po naszemu. Będąc w Tajlandii, później byliśmy w Laosie, później byliśmy w Kambodży, do Wietnamu już nie wjeżdżałam nawet, bo Wietnam wydawał mi się kolejnym tak strasznie turystycznym miejscem, jak poprzednie trzy, które spotkałyśmy, po których podróżowałyśmy. Więc świadomie zdecydowałam, że na Wietnam być może kiedyś przyjdzie czas, ale ja chcę tam, gdzie nie jest aż tak turystycznie. I hop! I Indonezja, i na dzień dobry Sumatra, nieturystyczna zupełnie, i na dzień dobry Aceh.
Co Was zachwyciło w Indonezji?
Przyroda. Przyroda i ludzie. Tak, absolutnie, absolutnie. Indonezja, kraj wyspiarski, kraj, który rozwija się swoim tempem, który jest pełen wiosek, wioseczek, w których ludzie żyją tak jak dziesiątki lat temu. I ich otwartość, bo pozwalali nam w tym życiu brać udział. Nie zachwyciło mnie Bali. Najlepiej czułam się na Sumatrze, tej właśnie dzikiej Sumatrze. I później, no Jawa już jest bardziej cywilizowana, ale też są absolutnie takie zakąteczki przepiękne. Cywilizowana w sensie dużo bardziej zindustrializowana, tak powinnam się wyrazić. Bali to w ogóle jest, to jest w ogóle inny świat. A później za Lombokiem, który jest piękną wyspą, zaczyna się ta Indonezja, podobna do tej na Sumatrze, czyli dzika, czyli taka żyjąca swoim tempem, bez turystów. Dojechałyśmy do końca wyspy Flores i widząc, jak wygląda tamtejsze życie, ucząc się tamtejszego życia, ja miałam taki straszny apetyt na więcej, żeby przeskoczyć promami takimi zwykłymi pasażerskimi, które tam pływały raz na dwa tygodnie, na Borneo, a później na Sulawezję, a później jeszcze Moluki i tak dalej, i tak dalej. No ale skończyła się wiza, no i po pół roku trzeba było z tej Indonezji wyjechać. No i wyjechałyśmy do drugiego wyspiarskiego kraju, czyli na Filipiny. A tam zupełnie inny klimat, no bo przecież Indonezja to kraj głównie muzułmański, aczkolwiek Flores jest na przykład wyspą chrześcijańską, a znowu Bali hinduistyczną. Ale głównie jest to jednak kraj muzułmański i to się bardzo mocno czuje. Po czym nagle, bach, przenicowaliśmy się do kraju chrześcijańskiego głównie, chociaż też Filipiny to jest kraj bardzo wielu religii, ale dominujące są jednak religie chrześcijańskie. I zupełnie inne życie się tam zaczęło, też piękne.
Co Was zauroczyło na Filipinach?
Zauroczyło nas to samo, co w Indonezji, czyli piękna dzika przyroda, wielkie góry, wyspy, białe plaże, turkusowe morze, temperatury, uwielbiam tropiki. No i do tego wszystkiego ludzie, inni niż w Indonezji, ale cały czas i ciągle fantastyczni. Mieliśmy tam różnych przygód, no bo my znowu nie wypuściłyśmy się do tych turystycznych miejsc, a wręcz przeciwnie, właśnie do tych mniej turystycznych albo nieturystycznych. I no chociażby zostałyśmy w takiej wiosce, Batat się nazywa, 10 dni tam zostałyśmy, pomagałyśmy w zbiorach ryżu. I uwaga, tam w górach na Luzonie są zrobione tarasy, bo góry są bardzo strome, więc 2000 lat temu rękami ludzi, nie umiem sobie wyobrazić, jak oni to zrobili, góry zostały przeformowane na ryżowe tarasy z całym systemem nawodnień i tak dalej. Te tarasy funkcjonują do dziś, ale tam nie wiedzie żaden sprzęt. Tam w ogóle do tych wiosek trzeba iść. I tam w ogóle wszystkie towary są przenoszone na grzbietach ludzi. I ponieważ te tarasiki są też bardzo wąskie oczywiście i wysokie, bo góry strome, więc tam się ryż zbiera ręcznie. I myśmy z Gają ten ryż ręcznie zbierały. Proszę sobie wyobrazić, każde źdźbło odłamywać do ręki, odłamywać do ręki, odmywać. Ile tych ruchów trzeba powtórzyć, żeby takie poletko obrobić. A tam jest gorąco, przecież to są tropiki. Tak z miejscowymi ludźmi pracowałyśmy tam. I to było trudne, absolutnie, wyczerpujące, ale też i piękne, no bo skoro włączyliśmy się w życie wsi, to też wieś nas też aktywnie włączyła w swoje aktywności, w swoje różne wydarzenia. I chociażby po takich byłyśmy zapraszane razem z innymi osobami na wspólny poczęstunek, na wspólne siedzenie, to dawało mi pogląd i spojrzenie, jak takie malutkie społeczności sobie żyją. Albo udało nam się dostać do wioski Mangian. Och, to też w ogóle piękna historia. Mangianie to znowu nie Luzon, a Mindoro. Mangianie, czyli natywni mieszkańcy Mindoro, którzy, kiedy zostali najechani przez Filipińczyków, czyli przez te inne okoliczne ludy, nie walczyli. Nie walczyli z nimi, tylko wzięli swoje kobiety, wzięli swoje dzieci, dobytek, spakowali wszystko i heja w góry. I tam w tych górach się okopali i tam już nikt nie śmiał ich najeżdżać i do dziś tam żyją w bardzo odosobnionych społecznościach. To jest piękna kultura ze swoim skryptem, ze swoją poezją, pięknymi rękodziełami, swoim systemem matematycznym, swoimi wierzeniami, bardzo takim kompletnym też systemem. Ja bardzo, ale to bardzo chciałam zobaczyć, jak takie społeczności żyją. No i znowu uśmiechnął się do mnie szczęście i z pomocą przyszedł nam nasz host z Couchsurfingu, który okazał się być filmowcem w ogóle. I mówi, słuchaj, ja to o tych Mangianach tak mówisz. Ja dokument o nich robiłem. Poszukam kontaktu, bo coś się okazało. Znalazł kontakt, chwyciło. 2 tygodnie nam zajęło, żeby zdobyć zezwolenie na wejście do wioski. Od kapitana wioski. I kiedy już weszłyśmy tam, na jeden dzień miałyśmy zgodę. Zostaliśmy 6 tygodni. I było niezwykle, bo wchodząc tam, ja zdecydowałam, że zaczynamy żyć tak jak oni. Włączamy się w społeczność. Oczywiście ja też miałam swój wkład finansowy w życie z naszą hostką AT Iping, no bo uważam, że to byłoby bardzo głęboko nie w porządku, gdybym wymagała, żeby, nie wiem, ktoś to finansował. No nie. Ja finansowałam oczywiście swoją część. Natomiast żyliśmy absolutnie tak jak oni. Czyli obejmował to i sposób spania, czy sposób jedzenia, bo no na przykład takie danie jak ryż z makaronem. No kto u nas je ryż z makaronem? Ale tam się je ryż z makaronem, to jest bardzo dobre jedzenie. Albo ubi, czy gabi, czyli taki rodzaj bulw. Je się te bulwy. Nie mają smaku, to prawda, ale mają kalorie. I dają siłę. Kuja tylko robił, czyli mąż Ate Iping robił taki ukłon w kierunku Gai. Mianowicie zjeżdżał na niziny i kupował pomidorki. Je tam później kroił i podlewał sosem sojowym. I to było specjalnie dla Gai zrobione. To był taki miły gest i no właśnie. Natomiast myśmy tam żyły w rodzinie Ate, która ma 11 dzieci. 6 swoich, 4 przysposobionych i 1 adoptowane. I oni wszyscy, i my razem z nim, mieszkali w jednej chacie. Naprawdę chacie, która jest z rozmiarów chyba tego studio właśnie, w którym jesteśmy. I to w tej chacie wszystko się robiło. W tej chacie się wszyscy razem spotkaliśmy na posiłku. W tej chacie, jak przychodziła noc, potokiem kładliśmy się na ziemię. Dlatego jak ja teraz przy okazji COVID-u słyszę właśnie o tym social distancing, to jest śmiech na sali. U nas to można zrobić, ale tam, na Filipinach, czy w ogóle w pasie tropikalnym, to jest niemożliwe. Tam ludzie mieszkają w wielkich skupiskach, razem w jednym, w dwóch pomieszczeniach, a te chaty to przecież jedne koło drugich stoją. Natomiast piękny to był absolutnie czas, kiedy Gaja chadzała na przykład do szkoły, bo tam w tej wiosce jest mangiańska szkoła, która pokrywa bardzo dużą część gór. Kiedy Gaja biegała z mangiańskimi dzieciakami, wykrzykując frazy, które oni jej podsuwali i oczywiście wszystkie dzieci kładły się do góry nogami ze śmiechu, bo ja już podejrzewałam wtedy, co oni tam podsuwali Gai. A Ty Iping bardzo starała się mnie nauczyć różnych fraz. Ja oczywiście bardzo się tego chciałam nauczyć, więc sobie robiłam notatki z mangiańskiego języka. Razem z Aty siadywały przed chatą i na przykład uczyłam się od niej mangiańskiego rękodzieła, a Gaja na przykład została zatrudniona przez Atę do pomocy w jej maluśkim sklepiczku.
Pewnie takich przygód mogłybyśmy mnożyć. Myślę, że warto pozostawić naszych słuchaczy z takim lekkim niedosytem, bo jeśli ktoś chciałby więcej, to może zajrzeć na bloga.
Zapraszam bardzo, tam wiele historii zapisywałam, dlatego że ten blog, który zaczął się dopiero od Panamy, czyli ja 1,5 roku w ogóle jechałam bez żadnych mediów elektronicznych, to był czas, kiedy jechałyśmy zupełnie unplugged, a potem za zachętą przyjaciół gdzieś zaczęłam te różne opowieści wrzucać w sieć i w tym momencie jest tam całkiem niezły zbiór różnych historii z drogi, historii o ludziach, historii o zdarzeniach, o traumach, o radościach. Zapraszam bardzo serdecznie pod adresem somosdos.pl, ale wystarczy wpisać w wyszukiwarkę Asia i Gaja blog i już się Państwu na pewno pojawi.
Pięknie dziękuję za rozmowę. Gośćmi Ucha na Świat były Joanna i Gaja Nowak. Dziękuję za spotkanie.
Bardzo dziękujemy.
Pa, pa.